Francuski reżyser Roger Vadim powiedział kiedyś: Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a ten odpłacił mu tym samym. Czy nie jest tak czasem, że każda epoka w jakiś sposób kreuje obraz Boga w sposób adekwatny do swoich czasów? Myślę, że dobrze tę prawdę widać w pieśniach religijnych, pieśniach, które mówią o Bogu. I tak w XVI wieku Marcin Luther napisał słynną pieśń: Warownym grodem jest nasz Bóg, której dalsze słowa mówią: Orężem nam i zbroją wybawia nas od wszelkich trwóg, co nas tu niepokoją. I ostatnia zwrotka mówi: Nie stchórzy nigdy słowo, nie, choćby oszalał szatan. Sam Bóg wziął sprawę w ręce swe, nie grozi nam zagłada. Niechże nas zabijają, z wszystkiego okradają, nie przepadniemy wraz. Prędko minie ich czas, Bóg walkę tę zwycięży. Inna pieśń, Święty, 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 napisana przez Reginalda Hebera, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, brzmi tak, w swoim fragmencie oczywiście. Święty, 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 Boże niezmierzony, oto dzieci Twe przedwieczny kornie wielbią Cię. Święty, 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 w łasce niezgłębiony, Trójco Najświętsza, Tobie chwała, cześć. I jeszcze jedną pieśń zacytuję, pochodzącą z końca XIX wieku. Napisał ją Szwed Karl Gustav Boberg. Znamy ją jeszcze może niektórzy. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. I gdy na ludy wszego świata spojrzę, coś je rozmieścił na obliczu ziem. I refren mówi: Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. W słowach tych poszczególnych pieśni pisanych w różnych wiekach na pierwszy plan wybija się Boża potęga, Boża moc i Jego chwała, Jego majestatu. Jeśli mowa jest o człowieku w tych pieśniach, to padają słowa o bojaźni, o uwielbieniu, o czci oddanej Stwórcy. Kiedy śpiewamy współczesne utwory uwielbieniowe, to bardzo często na pierwszym planie znajduje się człowiek. Człowiek, który woła, jak mu jest dobrze z Bogiem, który woła, śpiewa, że Bóg zaspokaja jego potrzeby. No cóż, czasy są inne, więc i treści są inne. Nie mówię tego, żeby krytykować współczesną twórczość, tutaj w taki pozytywny sposób treściowo odcina się produkcja Ręce do Góry Sławka Szymańskiego. To taki dobry przykład starej szkoły treści, które zwracają uwagę na Boga w pierwszym rzędzie. Także nie mówię tego, żeby cokolwiek krytykować. To jest pewna obserwacja. Różne czasy mają swoje różne sposoby oglądania Boga, postrzegania Boga. Weszliśmy w czas Adwentu, dlatego właśnie zacząłem w ten sposób, czyli czas oczekiwania na pamiątkę przyjścia Jezusa na świat, ale też czas oczekiwania Jego powrotu, bo Adwent jest też czasem wskazującym na przyjście powtórne Jezusa. Lubimy się odwoływać do tej prawdy, że Żydzi w czasach Jezusa oczekiwali innego Mesjasza niż tego, którego mieli spotkać w osobie nauczyciela z Nazaretu, prawda? Mówimy, że to nie tak go sobie wyobrażali, a Bóg dał im kogoś zupełnie innego. Ale pomyślmy, jak jest z nami? Czy Bóg, o którym mówimy i Bóg, o którym myślimy, nie jest aby przykrojony do naszych czasów? Nie robimy tego świadomie. To gdzieś się dzieje poza naszą świadomością. Po prostu mówimy o Bogu, myślimy o Bogu, który jest stworzony na obraz i podobieństwo naszych czasów. Ludzie zawsze mieli problem z Jezusem ze względu na jego podwójną naturę, że przyszedł na ziemię jako człowiek, a był jednocześnie Bogiem. I było to problemem zarówno dla teologów, jak i dla zupełnie zwyczajnie wierzących ludzi. Bo w różnych okresach chrześcijanie albo zbyt mocno skupiali się na tym, że jest Bogiem, albo zbyt mocno skupiali się na tym, że jest człowiekiem, skupiając się na jego człowieczeństwie. Zawsze jedno odbywało się kosztem drugiego. I bardzo trudno jest nam połączyć te dwie prawdy w jedną całość i te dwie rzeczywistości połączyć w jednej osobie. Przeczytam za chwilę bardzo znany fragment będący proroctwem o Jezusie, zapisany w Księdze Izajasza. Jestem pewny, że w różnych czasach, w różnych epokach na różne szczegóły tego tekstu zwracano szczególną uwagę. Zacznę od ostatniego wersetu rozdziału 8, bo nasz podział w Biblii na rozdziały nie zawsze jest do końca szczęśliwy i czasem pewna myśl zaczyna się w poprzednim rozdziale. Dlatego zacznę od 23 wiersza 8 rozdziału. Lecz mroku więcej nie będzie tam, gdzie dotąd panowała trwoga, jak dawniej upokorzył Bóg kraj Zebulona i kraj Naftalego, tak w przyszłości chwałą okryje nadmorski szlak za Jordanem okręg obcych ludów. Ten werset jest w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej, następny już w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. I 9 rozdział doskonale znany. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd, aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. Przyjrzyjmy się pokrótce tym treściom, które przekazuje Izajasz. Najpierw przeciwstawia mrokom swoich czasów, tym trudnym czasom, w którym przyszło mu żyć i działać, to jest czas schyłku już Królestwa Izraela. I tym czasom przeciwstawia czasy światłości. Czasom swoim, pełnym klęski i niewiary, przeciwstawia czasy światłości, które mają nadejść. Ziemie pokoleń Zebulona i Naftalego, o których mówi 8 rozdział, już wcześniej doznały spustoszenia z rąk Asyryjczyków, a pozostałe ziemie Izraela dopiero najgorsze mają przed sobą. Jest mowa o tym, że w przyszłości chwałą okryje nadmorski szlak za Jordanem okręg obcych ludów. I ten okręg obcych ludów, które Bóg w przyszłości ma okryć chwałą, to Galilea. Tak nazwana ze względu na to, że Asyryjczycy przesiedlali tam obce ludy. I dlatego był to kraj o ludności bardzo mieszanej. I właśnie tam Mesjasz miał rozpocząć swoją działalność. I to zapowiada już Izajasz dużo, dużo wcześniej. I teraz w rozdziale 9 otrzymujemy wyjaśnienie tego, na czym ma polegać ta przyszła chwała, od której zaczął wcześniej Izajasz. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie nad mieszkańcami krainy mroków, zabłyśnie światłość. To światło i światłość w języku biblijnym zawsze oznaczają, zawsze są obrazami ratunku i zbawienia. I to jest zdecydowanie powiązane z Mesjaszem. Ta światłość, to światło, które rozbłyśnie nad krainą mroków, to jest wybawienie, które przyniesie ze sobą Mesjasz. On sam przecież, Jezus, tak o sobie powiedział. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło i żywota. Mówi dalej Izajasz, udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Mesjasz jest tym, który przynosi nie tylko wybawienie, ale przynosi też radość, która temu towarzyszy. Cieszą się wybawieni. Ale Izajasz pokazuje, że ta radość jest czymś więcej niż radością wybawienia jedynie. Dlatego, że Ageusz już przestrzegał, inny z proroków izraelskich, mówiąc, siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. I teraz Jezus przychodzi jako Mesjasz, wprowadzając nowy porządek. Tak jak mówi psalmista w 126 psalmie. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. I w tych słowach, zarówno z Księgi Ageusza, jak i z Psalmu 126, nie chodzi o żadną teologię powodzenia, o żadną teologię sukcesu. Przyjście Jezusa zapowiada uwolnienie od beznadziei, zapowiada uwolnienie od klęski, od rozpaczy tych czasów, które poprzedzało. Zapowiada naprawianie krzywd, zbieranie owoców wcześniejszego trudu i poświęcenia. Ludzie, którzy żyli w czasach Izajasza, w tych czasach mroku, zostali napełnieni nadzieją tego, że te czasy ulegną zmianie. Nawet jeśli to nie będzie dotyczyło ich, to będzie dotyczyło ich następców. Jezus jest tym, który odwraca sytuację. To naprawianie wszelkich krzywd i wszelkich strat nie musi mieć wymiaru materialnego, ale zawsze będzie miało wymierny kształt. To zawsze będzie coś, co wymiernie będzie wpływało na życie człowieka. Z tym przyszedł Jezus, w takim celu przyszedł Jezus i taki cel osiągnął. Dalej czytamy, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. W tym wierszu Izajasz odwołuje się do dnia wielkiego zwycięstwa Izraela nad Midianitami, zwycięstwa, którego dokonał Gedeon pod miejscowością Midian. Kiedy Izraelici zwyciężyli swoich ciemiężycieli, właśnie tych Midianitów, którzy rabowali, którzy okradali, którzy pozbawiali ich wszelkiego dobra. I przyszedł dzień, kiedy zostali wyzwoleni. Wtedy jednorazowo zostali wyzwoleni z tego panowania Midianitów. Później po jakimś czasie przychodzili następni wrogowie. Jezus jest tym, który przychodzi jako zwycięski Mesjasz, przychodzi jako ten, który ma wybawiać. Dalej czytamy, oto każdy but żołdaka tratujący hałaśliwie i wszelki ubiór z krwią zbroczony staną się pastwą płomieni pożarte przez ogień. Ten werset lepiej jest oddany w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej, dlatego to przytoczyłem. Bo kiedy czytamy o tym bucie skrzypiącym przychodzie, to przyznam, nigdy nie wiedziałem, o co chodzi z tymi skrzypiącymi butami. Dlaczego coś ma się z nimi stać? Natomiast chodzi tutaj o zniszczenie wszelkich narzędzi wojny i jej skutków w wyniku zwycięstwa Mesjasza. Mesjasz jest tym, który zaprowadza pokój, pokonując przeciwnika. I to zwycięstwo Mesjasza przewyższa swoją wartością i przewyższa swoją mocą siłę jakiegokolwiek sprzętu bojowego, dlatego że Mesjasz jest tym, który zwycięża inaczej. I teraz dochodzimy do tych najważniejszych wersetów, najlepiej znanych. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. I kiedy Izajasz wskazywał na tego zwycięskiego Mesjasza, który przyjdzie i rozprawi się z wrogami, definitywnie się rozprawi z wrogami Izraela, to nagle przechodzi w następnym zdaniu zaraz i tłumaczy, że ten Mesjasz to dziecię, które się narodziło. I jak to? To ten zwycięzca przyjdzie jako dziecko. Ale nie będzie bezradny jak dziecko, bowiem obdarzony zostanie władzą i nie będą to jedynie symboliczne atrybuty, o czym świadczą właśnie te tytuły, którymi obdarza Mesjasza Izajasz. Te tytuły, które bardzo wyraziście określają jego majestat prawdziwie królewski. Cudowny doradca, to podkreśla jego roztropność i jego zdolność podejmowania właściwych decyzji w kontraście do złych decyzji, które podejmowali królowie Izraela tamtych czasów, które prowadziły kraj do zguby. Jezus przychodzący jest tym, którego decyzje prowadzą do pokoju i prowadzą do zwycięstwa. Przełamują wszelkie niepowodzenie. Dalej mówi o nim Bóg mocny, El Gibor. I to jest ciekawe określenie, ono występuje Na przykład w psalmie 24, gdzie czytamy, któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Jezus to jest ten Pan potężny w boju, ten, który jest silny i mocny. Następne określenie, Ojciec Odwieczny. I w tym znajduje się zarówno odniesienie do wieczności Mesjasza, do tego, że On istniał od zawsze, jak i też do tego, że Jego panowanie będzie trwało wiecznie, Jego panowanie nie będzie miało końca. Kiedy przyjdzie objąć swoje panowanie, to już Go nikomu nie odda. W dziejach Izraela zdarzali się królowie, którzy budowali potęgę tego kraju, czasem na okres swojego panowania, czasem na jeszcze krótszy czas. Ale kiedy przyjdzie Mesjasz, zbuduje potęgę swojego panowania, która nie będzie niczym przekreślona i nigdy nie osłabnie. I w końcu ostatnie określenie, Książę Pokoju, które dla Izraelitów w ich uszach brzmiało inaczej niż w naszych uszach, bo dla nich pokój to nie tylko brak wojny, to nie tylko stan kończący wojnę, zamykający wojnę albo będący przeciwieństwem wojny, ale to jest stan ogólnego dobrobytu materialnego i duchowego. To panowanie Mesjasza to jest właśnie taki dobrostan dla każdego, kto podda się Jego władzy, że będziemy się znajdowali pod panowaniem Księcia Pokoju, tego, który wprowadza wszelką pomyślność do naszego życia. I znowu, kiedy w Biblii znajdujemy pojęcie wszelkiego pokoju, wszelkiego dobrobytu, nie wiąże się to z tym, że to chrześcijanie będą tymi, którzy będą najbogatsi na świecie. Chociaż mogą takimi być. Ale to nie do tego się sprowadza. Tylko sprowadza się do tego, że zostaną przez Boga ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem, które zaspokoi ich każdą potrzebę. Każdą potrzebę w takim wymiarze, jaki jest właściwy i niezbędny dla nich w tym momencie ich życia. I ostatni werset z tych przytoczonych przeze mnie, 6, mówi: potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. I w tym wersecie mamy zapowiedź niekończących się rządów Prawa i Sprawiedliwości. W Bożym Królestwie, których gwarantem będzie sam Bóg, Pan zastępów. Patrzmy na to w wymiarze duchowym. Czyli pojawia się tutaj Pan zastępów. Bardzo lubię to określenie, Pan zastępów. To po hebrajsku brzmi Jahwe Sabaot, co oznacza, można to rozumieć dwojako. Albo to jest Pan wielkich armii, albo to jest Pan ponad wszelkimi wojskami. Tak czy owak, określa to tego, który panuje i nikt się z nim nie może równać. Tak czy owak, określa to tego, który jest największym mocarzem. I ten ostatni werset pokazuje, że przyjście Jezusa na świat, czyli to co jest treścią Adwentu, tego czasu, który teraz przeżywamy w kalendarzu kościelnym. Przyjście Jezusa na świat to jest nie tylko Golgota, do której często to sprowadzamy, czyli ogólnie całe to dzieło zbawienia Chrystusa, dla którego znalazł się tu na tym świecie. Ale przyjście Jezusa na świat to też paruzja, czyli Jego powrót w chwale. I kiedy myślimy o Jezusie, nie skupiajmy się jedynie na tym Jezusie z opowieści ewangelistów, które dotyczą pewnej części Jego dzieła, pewnej części Jego działalności. Ale pamiętajmy o tym, że jest to też ten Mesjasz, który przyjdzie, aby objąć swoje panowanie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego przytoczyłem ten werset, chociaż on jest jakby bardzo, bardzo na czasie, jeśli chodzi o czas Adwentu, prawda? Przytoczyłem te słowa dlatego, że dobrze jest sięgać do perspektywy starotestamentowej w odniesieniu do Chrystusa, bo ona zapewnia nam tę równowagę, o której mówiłem wcześniej. Kiedy patrzymy na Jezusa tylko przez pryzmat opowieści z Ewangelii, Łatwo jest przeoczyć nam to, co wykracza poza jego człowieczeństwo. Łatwo jest zgubić nam to, co świadczy o jego boskości, o jego potędze. I myślę, że w naszych czasach bardzo potrzebujemy takiej równowagi właśnie. Myślę, że potrzebujemy jej dlatego, bo dokonaliśmy chyba zbytniego przechyłu w stronę takiej zwyczajności Boga. Kosztem jego nadnaturalności. I przypuszczam, że dzieje się tak, dlatego że żyjemy w takich czasach, w których jest to zupełnie naturalnym odbiorem tego, jaki jest Bóg. Dzisiaj każda osobistość, na przykład świata polityki, stara się o taki wizerunek publiczny, który będzie pokazywał go prezydenta, premiera, jako jednego z nas, jednego ze zwykłych ludzi, kiedy on wychodzi pomiędzy nich, ściska te ręce, wita się, uśmiecha. Chce być jak najbliżej ludzi, oczywiście wizerunkowo, nie faktycznie, dlatego że tego wymagają potrzeby budowania właśnie wizerunku publicznego, że ludzie tego chcą. Chcą zobaczyć, że on jest jednym z nich, że on nie jest kimś wielkim, kimś szczególnym. W czasach, kiedy pisano Biblię, zarówno Stary, jak i Nowy Testament. W czasach królów. Król zawsze był kimś, kto był kimś zupełnie innym niż zwykli ludzie. W naszych czasach, choćby ktoś był największą postacią i osobistością współczesnego świata, zawsze będzie kimś takim samym jak my. Właściwie myślę, że jedyną już osobą chyba, która w naszych czasach pozostała kimś takim z innego świata, jest królowa Anglii Elżbieta II. Wszyscy pozostali są tacy jak my. Takimi się wykreowali, takimi zostali wykreowani. Panuje też moda w naszych czasach na odbrązawianie bohaterów, na pokazywanie ich słabości, na pokazywanie ich błędów. Właśnie znowu, żeby zwrócić uwagę, że oni nie są jacyś wyjątkowi, że ci, o których myśleliśmy, że byli tacy, to tak naprawdę mają te swoje grzeszki, ich życie prywatne jest pełne wstydliwych spraw i tak dalej. I przez to wszyscy stają się tacy sami. Świat równych. Jesteśmy uczestnikami świata równych. Oczywiście z pozoru. To jest świat równych z pozoru. Ale konsumenci kultury masowej to kupują. I myślą, że tak jest naprawdę. Myślą, że oni naprawdę są równi tym wielkim. Mam wrażenie, że to samo zrobiliśmy z Bogiem. Zarówno z Ojcem, jak i Synem. I rzeczywiście tutaj, kiedy patrzymy na przyjście Jezusa na świat, możemy powiedzieć, że Bóg dokonał takiego skrócenia dystansu między sobą, transcendentnym Bogiem, który jest ponad tym wszystkim i zupełnie z tym światem nie ma nic wspólnego, a właśnie tymi ludźmi, którzy są na ziemi. Bóg nie chciał dłużej chować się za zasłoną miejsca najświętszego, do którego arcykapłan tylko raz w roku ma prawo wejść. Sam jeden, raz w roku. I nikt więcej nie ma prawa się tam znaleźć. Bóg dłużej nie chciał, żeby to tak wyglądało. Przyszedł między ludzi. Ale z tego powodu, że Jezus przyszedł między ludzi, nie utracił niczego ze swojej boskości, nie utracił niczego ze swojej chwały, nie utracił niczego ze swojej potęgi. Nie przestał być Bogiem i nigdy tego nie ukrywał, że jest nim nadal. Zobaczmy, że właśnie z tego powodu Jezus miał najwięcej problemów na ziemi. Z tego powodu, że mówił o sobie, że jest Bogiem, a nie z tego powodu, że był człowiekiem. I to właśnie w końcu zaprowadziło go na krzyż. Nie jego człowieczeństwo, ale jego boskość. Właśnie dlatego został ukrzyżowany, że mienił się być Bogiem. Dzisiaj lubimy podkreślać Jezusa taką miękkość, taką jego łagodność, taką jego dobrotliwość, taką jego przyjazność, zapominając, że wszystko, co robił, i są to jego prawdziwe cechy oczywiście, ale mamy tendencję do zapominania o tym, że on to wszystko, co robił, robił ze świadomością tego, kim naprawdę jest. I czy nie prawdziwie napisała Dorothy Sayers, angielska pisarka chrześcijańska, napisała, że Kościół tak skutecznie stępił pazury lwa z pokolenia Judy, że zrobił z niego potulnego domowego kotka dla bladych wikariuszy i pobożnych staruszek. To jest problem naszych czasów. Jezus stał się kimś takim miłym, przyjaznym do poklepywania po plecach i gdzieś tam zgubiliśmy tą całą jego majestatyczność, boskość i chwałę. Paweł napisał o nim oczywiście, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Pisze tak do Filipian, ale zwróćmy uwagę na to, że Paweł pisze, iż Jezus przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. To nie jest całkowite to samo. On stał się jak jeden z nas, ale nie stał się jednym z nas. Dlatego, że nigdy nie popełnił grzechu. I choćby to, nie mówię jego mocy, ale choćby to odróżnia go od nas. Był królem, który służy, a nie sługą, który próbuje królować. Był królem, który służy, ale nie był kimś, kto jest sługą i udaje, że jest królem. I teraz jakie to wszystko ma praktyczne znaczenie dla naszego życia? Kiedy Jezus staje się dla nas zbyt ludzki, albo jedynie ludzki, powiem w cudzysłowie, to prowadzi nas do takiego pewnego spoufalenia się z Bogiem. Oczywiście nie ma to niczego wspólnego z nawiązywaniem z Nim bliskiej relacji, do czego jesteśmy powołani, zachęcani. Ale owszem, jest to relacja, w której zapominamy, kto ma komu służyć tak naprawdę. Albo może to prowadzić do takiej sytuacji. I efektem tego jest nasza postawa, w której podchodzimy do Boga roszczeniowo. Niezadowoleni z tego, że nie zapewnił nam dobrej pogody w tym dniu, kiedy wybieraliśmy się na wycieczkę. Albo nie zapewnił nam czegoś, na czym nam zależało. Podchodzimy do Boga roszczeniowo, zamiast podchodzić do Niego z uległością. Skłonni jesteśmy myśleć, że to On powinien ulegać nam, a nie my mamy ulegać Jemu. Że to On ma służyć nam, a nie my mamy służyć Jemu. Jezus chce nam służyć, ale chce nam służyć jako ten, który jest Panem, który służy, a nie jako sługa, który ma przed sobą tych, którzy mówią mu, co on ma robić. Kiedy zlikwidujemy dystans pomiędzy świętym Bogiem a grzesznym, choć odkupionym człowiekiem, przestajemy być zależni od Boga, a stajemy się niepodlegli. Nasza wolność tak nam wówczas uderza do głowy, że przestajemy słuchać Boga, a mamy tendencję do tego, żeby uważać, że to Bóg powinien słuchać nas. A w każdym razie nie powinien się wtrącać do naszego życia i mówić nam, co powinniśmy robić. To wszystko prowadzi do utraty tego, co tradycyjnie nazywamy świętością życia. Bo w ten sposób przestaje być ono oddzielone od tego, co pospolite i przeznaczone do tego, co Boże. W ten sposób zamiast Królestwa Bożego mamy królowanie pospolitości w naszym życiu. Takie są efekty, takie są skutki. Więc Jezus nie przyszedł na ziemię prosić nas, żebyśmy Go wybrali. Jezus nie startował w konkursie popularności. On przyszedł nas ratować. Nie możemy więc patrzeć na Niego jak na kogoś, kto jest uzależniony od nas. Od tego, czy Go wybierzemy. Od tego, czy pójdziemy za Nim. Mamy patrzeć na siebie jak na uzależnionych od Jezusa. I to pod każdym względem uzależnionych od Niego. I jeszcze jedno. Pomniejszając Boga do wymiarów jedynie ludzkich lub niewiele większych od ludzkich, tak naprawdę pomniejszamy samych siebie. Bo skoro pojęliśmy już, Pojęliśmy Boga, jakim jest. Pojęliśmy Go w pełni. Ja pamiętam siebie sprzed lat, kiedy byłem studentem jeszcze i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja właściwie już wszystko poznałem w tym chrześcijaństwie i tak na dobrą sprawę już mnie chyba nic nie powinno zaskoczyć. Bo w zasadzie wszystko rozumiem, wiem i wszystko mam poukładane. Na szczęście Bóg dosyć szybko wyprowadził mnie z błędu. Ale to właśnie tak jest, że jeśli sprowadzimy Boga do tych wymiarów okołoludzkich, wydaje nam się, że to jest wszystko zrozumiałe, wszystko proste. Zamykamy Go gdzieś w swoim pudełku. I wtedy, kiedy jesteśmy z Nim tak za pan brat, w tym negatywnym znaczeniu takiego spoufalenia się, a nie relacji, to widzimy, że urośliśmy już wystarczająco i nie mamy już powodu, żeby rosnąć dalej, bo nie mamy już do czego dorastać tak naprawdę. Bo nie mamy przed sobą żadnego wyzwania. Tak na marginesie zobaczmy na jeszcze jedną rzecz, która obrazuje trochę ten problem, o którym mówię, a jest efektem czasów, w których żyjemy. W ostatnich latach bardzo popularne jest odwoływanie się do ojcostwa Boga. To jest jeden z bardzo popularnych tematów nauczania w Kościele. Mówimy o tym, że Bóg jest naszym Ojcem. Ale mówimy o tym przez pryzmat tego, jak dzisiaj pojmujemy ojców. Dzisiaj z ojcem często dzieci są na ty. Nie ma pomiędzy nimi żadnego dystansu. To właściwie dzieci często narzucają rodzicom, co oni mają robić. To rodzice są tymi, którzy wypełniają polecenia swoich dzieci. W dawnych czasach, ja nie chcę powiedzieć, że tak powinno być, a tak jest, jak jest teraz, nie powinno być, bo jest to bardziej skomplikowane. Ale popatrzmy, że w dawnych czasach ojciec był kimś w rodzinie, kto był rzeczywistą głową tego domu. I w staropolszczyźnie mówiło się nawet pan ojciec. I było nie do pomyślenia, żeby do ojca zwracać się per ty. Ojciec był kimś, kto był najmądrzejszy, kto miał ostatnie słowo i z kim należało się liczyć. Dzisiaj ojciec jest kimś zupełnie innym i dlatego, kiedy mówimy, że Bóg jest naszym ojcem, gdzieś podświadomie przenosimy to nasze myślenie o ojcostwie na to, kim jest Bóg dla nas. Ale wracając do Jezusa. Powiedziałem, pomniejszając Boga, pomniejszamy samych siebie. Natomiast wywyższając Boga, wywyższenie Boga przez nas, wywyższenie Jezusa sprawia, że my również rośniemy. Bo wciąż mamy dokąd zmierzać. Aż, jak pisze Paweł, dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I ta pełnia Chrystusowa jest dla Pawła czymś, co jest daleko przed nim, jest dla niego ogromnym wyzwaniem, bardzo pozytywnym wyzwaniem i on wie, do czego ma zmierzać. Natomiast kiedy my powiemy sobie, już osiągnęliśmy ten pułap dojrzałości, który jest wystarczający, właściwie już nie mamy nic przed sobą. Kiedy więc oczekujemy teraz na kolejne dni upamiętniające przyjście Jezusa na ziemię, kiedy żyjemy w czasie tego Adwentu, jak to zostało kiedyś określone, połączmy to z rozmyślaniem nad tym, kogo naprawdę oczekujemy w swoim życiu. Przyjścia na świat kogo oczekujemy? Boga mocnego i księcia pokoju, który jest Panem wszech rzeczy, który jest Panem mojej przyszłości, czy kogoś, kto ewentualnie sprawia, że czasem mogę poczuć się nieco lepiej, bo mam się komu zwierzyć. To nie jest złe. To jest bardzo dobra rzecz, którą mamy dzięki Jezusowi, że mamy komu się zwierzyć. Ale jeśli sprowadzimy Jezusa do postaci psychoterapeuty, to chyba rozmijamy się z Bożym zamiarem. Jezus jest kimś znacznie większym niż nasz osobisty psychoterapeuta, bo to jest Pan i Król, godny uwielbienia i czci. Także przygotowując się na tą pamiątkę przyjścia Jezusa na ziemię, zastanówmy się, na kogo czekamy tak naprawdę i kogo tak naprawdę w swoim życiu potrzebujemy. Amen. Panie, ja dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem prawdziwym i dziękuję Ci nie tylko za to, co mi dajesz, ale za to, że jesteś i za to, jaki jesteś. Chcę Cię, Panie, uwielbiać i chcę Cię wywyższać za to, że jesteś ponad wszystkim. I Twoja moc jest ponad wszystkim, i Twoja mądrość jest ponad wszystkim, i Twoja chwała jest ponad wszystkim, i z Tobą nikt się nie może równać. I chcę się cieszyć Tobą, Panie, że mam kogoś tak wielkiego i tak potężnego, kto jest dla mnie ogromnym wyzwaniem i zachętą, że jesteś kimś zupełnie innym niż ja. Panie, dziękuję Ci, że nie jesteś jak ja, ale za to, że ja mogę się stawać taki jak Ty. Dziękuję Ci, że do tego mnie powołałeś i do tego mnie prowadzisz, Panie. Amen.